Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy. Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej zaapelowała do prezydenta Bronisława Komorowskiego, aby kierując się polską racją stanu i dobrem polskich rodzin, nie podpisał ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy. Apel skierowano także do marszałka Sejmu, aby swoimi decyzjami troszczył się o integralne dobro polskich rodzin i promował politykę prorodzinną. Rada wskazała, że zaniedbania w tej dziedzinie są jedną z głównych przyczyn masowej emigracji z Polski. Prezydium Rady podziela też w pełni stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy. Księża biskupi podkreślili, że konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Wiąże natomiast zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną oraz ogranicza suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny. To złe prawo, które rodzi zabłąkanych ludzi i osłabia demokrację. Tak o zapisach konwencji powiedział w Warszawie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Całym zadaniem tych, którzy dyrygują demokracją, jest szukanie dobrego prawa, to znaczy takiego, które rzeczywiście pokazuje ludziom kierunek i da jednocześnie możliwości realizacji tego kierunku. Gdy natomiast wprowadza się zabłąkanie i ideologię, która jest popierana przez mniejszość, no to faktycznie te perspektywy dla demokracji są coraz słabsze. To nie jest naturalnie powodem do desperacji chrześcijan, dlatego że chrześcijanin, nie oglądając się na prawo, idzie za Ewangelią. To znaczy, że nie może popełnić zła. Natomiast dla ludzi słabych złe prawo jest zawsze złym kierunkiem.
Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej zrzesza 60 osób, przedstawicieli duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Policja w poniedziałek użyła broni gładkolufowej, gazu pieprzowego i armatek wodnych wobec protestujących górników przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Związkowcy domagają się odwołania prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. Chcą także spotkania z ministrem skarbu.
Mówią o oszczędnościach, strasznie, że trzeba oszczędzać. Ale kto, dla kogo są ten kryzys? Dla nas zwykłych ludzi? Czy dla prezesów, polityków? Oni żyją jak pączki w maśle, a ludzie ciężko muszą na nich pracować.
Żeby tego naszego kochanego prezesa wzięli stąd na taczce z tym, z gnojem i go wywieźli do tej Warszawy tam. Tam niech se siedzi, tam niech se rządzi. A tu niech ludziom do pokój zarobić.
Górnicy z niektórych kopalń zapowiedzieli strajk głodowy. Protesty potrwają do skutku, mówi Piotr Szereda, rzecznik sztabu protestacyjnego w JSW.
I wzmacniamy akcję, ponieważ nie możemy wyrazić zgody na człowieka, który doprowadził do tego, że z 136 akcji padły do 20 zł i nikt tego w kraju nie widzi. Pan prezes nie uczestniczył w rozmowach, w negocjacjach i nie jest stroną jako prezes Zagórowski. Ustalaliśmy to z zarządem w składzie czteroosobowym. Mamy pewne uzgodnienia, gdzie załoga wyrzeka się praktycznie 10% wynagrodzenia, tak jak zarząd. I w tej chwili są gotowi ponieść te wyrzeczenia, ale bez prezesa Zagórowskiego, który doprowadził Jastrzębską Spółkę Węglową do tragicznej sytuacji.
Politycy PiSu domagają się interwencji premiera Wykopacz. Jak powiedział poseł Mariusz Błaszczak, jest prosty sposób na przerwanie tego konfliktu, to podjęcie rozmów.
Moje pismo do premier Ewy Kopacz z żądaniem natychmiastowej decyzji sprowadzającej się do zdymisjonowania prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej i do rozpoczęcia rozmów ze stroną społeczną. Jeżeli pani premier takich rozmów nie podejmie, takich działań nie podejmie, to będzie oznaczało, że bierze na siebie współodpowiedzialność za tragedię, do jakiej za chwilę może dojść na Śląsku.
Bezterminowy strajk w kopalniach JSW trwa od 28 stycznia. To reakcja na ogłoszony przez zarząd plan oszczędnościowy, który, jak przekonują władze JSW, jest konieczny, aby trwale poprawić kondycję firmy. Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska przyjęła rezygnację komendanta głównego Policji Generalnego inspektora Marka Działoszyńskiego. Nowym szefem policji ma zostać dotychczasowy pierwszy zastępca komendanta głównego, nadinspektor Krzysztof Gajewski. Działoszyński umotywował swoją decyzję ważnymi względami osobistymi. Nadinspektor Gajewski jest wicekomendantem głównym od 16 stycznia 2012 roku. zna zadania Komendy Głównej Policji, brał udział w ich realizacji. Jest to naturalne przejście, powiedziała rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. PiS już od dawna domagało się odwołania Działoszyńskiego, wskazując na szereg patologii w policji. Poseł Jarosław Zieliński, były szef MSWiA, mówi, że widocznie skala kompromitacji komendanta stała się już tak duża i dłużej nie można było tego tolerować.
Zwłaszcza po wydarzeniach na Śląsku, kiedy policja użyła broni w stosunku do górników protestujących przeciwko zamykaniu kopalń i patologiom w zarządzaniu kopalniami i do osób, które wspierały podczas demonstracji górników. Nie tylko opozycja, nie tylko my w Sejmie, ale także opinia publiczna była zbulwersowana to bardzo głęboko tym, co się działo. Myślę, że pani minister Teresa Piotrowska pewnie nie chciała już brnąć dłużej z tym kompromitacją i nastąpiła ta dymisja. Oby to spowodowało poprawę sytuacji w policji, bo dotychczasowy zastępca, który obejmuje teraz funkcję komendanta, to też w tym wszystkim uczestniczył, więc tutaj nadzieja na taką generalną poprawę jest dosyć znikoma. No ale personalnie nie chcę tego przesądzać, poczekamy na działania.
W piątek MSW poinformowało, że Działoszyński zwrócił się do kierownictwa resortu z prośbą o możliwość złożenia raportu odejścia ze służby. W poniedziałek dotychczasowy szef policji spotkał się w tej sprawie z minister Piotrowską. Tysiące rolników wciąż stoi na drogowych blokadach, domagając się rozmów z rządem. W poniedziałek do Ministerstwa Rolnictwa trafiło pismo, w którym protestujący domagają się pilnego rozwiązania ich problemów. Zapowiadają, że jeśli do wtorku, do 15 nie będzie odpowiedzi ze strony resortu, to w środę rano wszystkie ciągniki z blokad ruszą na Warszawę. Rolnicy są w dramatycznej sytuacji, rząd nie może ich lekceważyć, mówi poseł Jan Krzysztof Ardanowski, był wiceminister rolnictwa.
Jest wiele rozsądnych propozycji zmian. To nie jest tak, że sytuacja jest niemożliwa do zmiany. Musi być chęć rozmowy i szukania rozwiązań. Musi być również przekonanie, że duży kraj rolniczy, jakim jest Polska, musi mieć własną narodową politykę rolną. Korzystać z unijnej polityki, ale musi mieć własną narodową politykę uwzględniającą naszą specyfikę.
Protestujący chcą rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez dziki, wypłat za zniesienie kwot mlecznych oraz podniesienia opłacalności produkcji trzody chlewnej. Kandydat PiSu na prezydenta rozpoczął objazd po Polsce powiatowej. W poniedziałek odwiedził Ostrów Mazowiecką i Węgrów. Andrzej Duda podróżuje tak zwanym Dudabusem, autobusem polskiej produkcji. Swój wybór uzasadnił potrzebą odbudowy polskiej myśli technicznej. Powiedział, że jednym z motywów przewodnich jego kampanii jest odbudowa polskiego przemysłu i gospodarki, która da szansę młodym ludziom na godne życie. Kandydat PiSu odniósł się także do odrzuconej przez Bronisława Komorowskiego propozycji debaty jeszcze przed pierwszą turą wyborów.
W 2010 roku odbyła się debata wszystkich głównych kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej. Wtedy wprawdzie długo kazał się prosić, ale urzędujący wówczas pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski przyszedł na tę debatę. Więc jeżeli wtedy się dało, to dlaczego nie dałoby się teraz? Ja uważam, że Polacy na taką debatę oczekują. To jest bardzo poważna sprawa, wybory prezydenckie. To jest wielkie święto demokracji. Mam nadzieję, że pan prezydent Komorowski nie będzie się obawiał i na taką debatę przyjdzie. Ja jestem gotów się zgodzić na wszelkie warunki, jestem gotów pójść na daleko idące ustępstwa, nawet jeżeli pan prezydent Komorowski będzie chciał czytać z kartki, może, proszę bardzo.
PiS natomiast wygrał w wyborach uzupełniających do Senatu. Czesław Ryszka z PiSu pokonał kandydata PO i wygrał wybory w okręgu wyborczym numer 75, który obejmuje Mysłowice, Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński. Ryszka zdobył 8541 głosów. W walce o mandat kandydat PiS pokonał Michała Gramatykę z PO, który uzyskał o połowę mniej głosów, oraz Dariusza Dyrdę z KWW, ze Śląska, nie z partii. Moja wygrana pokazała, że Śląsk się budzi, powiedział Czesław Ryszka. Przypomniał, że 4 lata temu w województwie śląskim 13 mandatów do Senatu zdobyła PO, teraz wygrywa PiS.
Faktycznie w tym moim zwycięstwie na pewno udział miały te strajki górników, może także konwencja Andrzeja Dudy, czyli ta fala wzrostowa dla Prawa i Sprawiedliwości. I to bardzo cieszy przed wyborami majowymi i parlamentarnymi. Ale tak jak tutaj odbieram gratulacje, to jak tłumaczę to zwycięstwo, tak powiedzmy posiłkując się trochę Prawem i Sprawiedliwością, to wszyscy mówią, słuchaj, to człowiek wygrał, ty wygrałeś, ty jesteś dobrym, uczciwym parlamentarzystą, takim byłeś. Tak to mnie tak osobiście cieszę i satysfakcjonuję, że postrzegają mnie jako, powiedzmy, tego senatora, wcześniej posła, który no, dobrze wypełniał swój mandat.
Czesław Ryszka jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autorem wielu książek, z zawodu dziennikarzem. Ryszka zasiadał już w Izbie Wyższej Parlamentu, był także posłem. Wybory uzupełniające były konieczne po tym, jak dotychczasowa senator Elżbieta Bieńkowska została komisarzem Unii Europejskiej. Posłowie PiSu domagają się wyjaśnień rządu w sprawie sytuacji Eurolotu. Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało likwidację przewoźnika. Pierwszym do tego krokiem jest zawieszenie od 1 kwietnia rejsów ze wszystkich polskich lotnisk. Przewodniczący klubu PiS, poseł Mariusz Błaszczak, powiedział, że sprawa jest ważna i wymaga wyjaśnień, bo oprócz miejsc pracy chodzi także o to, by w Polsce był narodowy przewoźnik lotniczy.
To nie tylko prestiż naszego kraju, ale to także miejsca pracy, to także pozycja Polski na arenie międzynarodowej, no a przede wszystkim to siła polskiej gospodarki, bo kiedy jesteśmy wyłącznie dostarczycielem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla produktów, które powstają gdzieś poza granicami naszego kraju, to nie jesteśmy poważnie traktowani przez naszych partnerów w Unii Europejskiej czy w ogóle na świecie. Złożymy my, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, wniosek o rozszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu, o informację prezesa Rady Ministrów, pani premier Kopacz, na temat sytuacji, jaka ma miejsce w Eurolocie.
PiS chce także wiedzieć, jakie wnioski premierowa Kopacz wyciągnie wobec przedstawicieli resortu Skarbu Państwa. Poseł Maciej Małecki przypomniał, że już od ponad pół roku PiS przestrzegał przed scenariuszem bankructwa Eurolotu, wskazując m.in. na powiązania prezesa spółki.
Wraz z posłem Adamem Kwiatkowskim od wielu, wielu miesięcy ostrzegaliśmy ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. Ostrzegaliśmy ministra skarbu o konfliktach interesów prezesa Eurolotu Tomasza B. Ostrzegaliśmy go o powiązaniach prezesa Eurolotu Tomasza B. Ostrzegaliśmy o tym, że konsekwencje umowy ze spółką Foriu Airlines mogą być dla Eurolotu katastrofalne. I ostrzegaliśmy o tym, że wspieranie spółki Foriu Airlines to jest budowanie konkurencji dla lotu i dla Eurolotu. Budowanie konkurencji przez państwowy Eurolot. Co zrobił minister Skarbu Państwa? Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński nie reagował na ostrzeżenia posłów.
Linia od 1996 roku wykonuje loty na trasach w Polsce i w Europie. Eurolot jest spółką, w której Skarb Państwa ma ponad 62% akcji, a pozostałe udziały należą do Towarzystwa Finansowego Silesia. Spółka od kilku lat odnotowuje straty. Unia Europejska odkłada wdrożenie nowych sankcji wizowych i finansowych. Szefowie MSZ państw Unii Europejskiej zatwierdzili decyzję o rozszerzeniu listy objętych sankcjami w związku z konfliktem na Ukrainie, ale odłożyli jej wdrożenie. Unijna czarna lista ma zostać rozszerzona o 19 osób, w tym 5 rosyjskich polityków oraz 9 firm i organizacji. To konsekwencja nasilenia walk na wschodniej Ukrainie. W poniedziałek jednak Unia Europejska postanowiła odłożyć wdrożenie tej decyzji. Bruksela czeka na wyniki planowanego na środę szczytu przywódców Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec w Mińsku. Szef polskiego MSZ Grzegorz Schetyna mówi natomiast, że trzeba trzymać kciuki za powodzenie misji niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Francji François Hollande w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Dodał, że jeżeli to w sposób skuteczny doprowadzi do zawieszenia broni, do tego, że ludzie przestaną ginąć, to powiemy, że była to dobra droga. Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, ocenia, że Polska nie może być tylko kibicem polityki międzynarodowej, ale powinna być jej uczestnikiem.
Ta inicjatywa niemiecko-francuska pokazuje, że była właśnie przestrzeń do tego, żeby podjąć inicjatywę polityczną w sprawie Ukrainy. Także te dotychczasowe formuły się wyczerpały, negocjacje były zerwane zarówno w tym formacie mińskim z OBWE, jak i w normandzkim, do niczego nie prowadziły i wytworzyła się pustka. Tę pustkę w jednej strony wkraczają Stany Zjednoczone, bo John Kerry był w Kijowie, ale z drugiej strony właśnie mogła wkroczyć Europa pod przewodnictwem Polski. Polska całkowicie tę sprawę przespała, po raz kolejny jakby okazaliśmy się zupełnie bierni i tę inicjatywę przejęła Angela Merkel z prezydentem Hollandem. Polska jest silnym krajem regionu, ma swoją wiedzę, ekspertyzę dotyczącą Ukrainy. Być może właśnie to wszystko dlatego kuleje, że nie ma tam Polski.
Ta nieobecność jest dla nas wręcz zagrożeniem, zwraca uwagę dr Lech Jańczuk, politolog.
Konflikt ten toczy się zaraz za naszą wschodnią granicą. Ostatnie wypowiedzi prezydenta Putina były takie, że konflikt ten może się zakończyć dopiero na Bugu. W związku z tym bezpośrednio jesteśmy jakby zainteresowani tym konfliktem, powinniśmy mieć realny wpływ na ten konflikt, a przynajmniej współdecydować z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi w rozwiązywaniu tego konfliktu.
W ubiegłym tygodniu Merkel i Hollande przeprowadzili rozmowy z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką w Kijowie i prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie na temat możliwości zakończenia walk na wschodniej Ukrainie. Szczegóły rozmów na razie nie są znane. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.